Rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego. Na początku przyzywajmy Ducha Świętego. W studio Radia Maryja bardzo serdecznie witam ojca doktora Krzysztofa Bielińskiego, rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a równocześnie zaangażowanego w dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze ojciec rektor przybył wraz z siostrami, które pomogą również w zgłębianiu Słowa Bożego, będą to słowo czytały. Czytały, byśmy mogli je usłyszeć, bo wiara rodzi się ze słuchania. Gdyby ojciec zechciał przedstawić...
Bardzo się cieszę, że razem ze mną właśnie w studiu jest siostra doktor Anna Emanuela Klich, siostra Urszulanka Unii Rzymskiej. Siostra jest dyrektorem i wykładowcą w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Witam siostrę.
Witam również, szczęść Boże.
A wraz z siostrą są dwie studentki tego instytutu. Siostra Julia Karpacz, kanoniczka Ducha Świętego. Witamy siostrę.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I siostra Urszula Dzielawska, serafitka.
Szczęść Boże.
Kochani, zapraszam wszystkich do wspólnej, pogłębionej lektury Słowa Bożego, którego słuchać będziemy w naszych parafialnych wspólnotach, w naszych kościołach w najbliższą niedzielę. A wiemy, że będzie to uroczystość zasłania Ducha Świętego. Pozwólcie jednak, drodzy, że nasze dzisiejsze szukanie słowa poczynimy w kluczu chronologii wydarzeń opisywanych w tekstach biblijnych. To znaczy, że najpierw przeczytamy i rozważymy fragment z Ewangelii Jana, a dopiero potem pierwsze i drugie czytanie, które pochodzić będą z Księgi Dziejów Apostolskich i z pierwszego listu do Koryntian. A zatem najpierw proszę, wsłuchajmy się z wiarą, z konieczną otwartością serca na Boże Słowo, we fragment Ewangelii Jana. Będzie to 20 rozdział, wersety od 19 do 23. Odszukajmy zatem w naszej Biblii 20 rozdział Ewangelii Świętego Jana, szukając w nim wersetów od 19 do 23.
Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Wieczorem w pierwszy dzień tygodnia, czytamy w Ewangelii Jana. Wieczorem w pierwszy dzień tygodnia Jezus zmartwychwstały ukazuje się uczniom. Wyrażenie pierwszy dzień tygodnia jest pochodzenia hebrajskiego. Oznacza niedzielę, która także dzisiaj we współczesnej ojczyźnie Jezusa jest pierwszym dniem pracy, to znaczy naszym poniedziałkiem. Wyrażenie pierwszy dzień tygodnia nabiera nowego znaczenia. Jest to dzień zmartwychwstania i ukazania się zmartwychwstałego Jezusa. Zauważmy, drodzy, ewangelista nie wymienia uczniów Jezusa z imienia, mówi o nich po prostu uczniowie. Wskazuje natomiast na stan ich ducha, pisze: drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Dlaczego uczniowie są aż tak przestraszeni, że zamykają drzwi? Czy obawiają się aresztowania? Ewangelista Jan nie odpowiada na te pytania. Mówi tylko, że obawa, używa to greckiego słowa phobos, była silna i wyraźnie określona. Jest to strach przed kimś, kto może użyć przemocy. W takim stanie ducha uczniów pojawia się zmartwychwstały Jezus. Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi, ale uwaga, kochani, nie oznacza to, że Jezus wszedł przechodząc przez mur, a jedynie, że teraz po zmartwychwstaniu może przychodzić w inny niż dawniej sposób. Ewangelia Jana mówi: stanął pośrodku. Oznacza to, że realizują się zapowiedzi Jezusa. To on powiedział: gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni będą w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Co sprawia obecność zmartwychwstałego Jezusa? Ewangelia zaznacza: uradowali się uczniowie. Obawa uczniów przemienia się zatem w radość. Pierwszym darem zmartwychwstałego dla uczniów jest radość. Drugim darem, jaki przynosi ze sobą zmartwychwstały Jezus dla swoich uczniów, dla zgromadzonego Kościoła, jest pokój. Czytamy w tekście: pokój wam. Ale te słowa Jezusa to coś więcej niż tylko zwykłe pozdrowienie. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Jezus tchnął na nich, czytamy. Ten gest Jezusa to symbol znany nam ze Starego Testamentu. Spotykamy go w scenie stworzenia pierwszego człowieka Adama. W Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w siódmym wersecie czytamy. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Zmartwychwstały Chrystus daje ducha, największy dar Boga dla człowieka, jak gdyby na nowo stwarzając apostołów. Duch Święty odnawia wewnętrznie apostołów. Duch Święty przyobleka ich w moc. Oni dzięki Duchowi Świętemu stają się odważnymi w przepowiadaniu Chrystusa. Z zalęknionych rybaków stają się, to Bóg ich takich uczynił, odważnymi głosicielami Ewangelii. Otrzymują Ducha Świętego dla misji, dla odpuszczania grzechów. Tak narodził się Kościół, który od dnia Pięćdziesiątnicy nie przestał promieniować dobrą nowiną aż po krańce ziemi. Sięgnijmy teraz do pierwszego czytania, które pochodzić będzie z Księgi Dziejów Apostolskich. Czytamy w niej drugi rozdział, wersety od 1 do 11. Drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, wersety od 1 do 11.
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Ewangelista Jan przypomniał nam przed chwilą to niezwykłe wydarzenie, kiedy Jezus zmartwychwstały, tchnął na apostołów, na Kościół Ducha Świętego. Widzieliśmy, jak zmartwychwstały Pan uczynił to w ciszy zamkniętego wieczernika. Teraz, W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty przychodzi w sposób widzialny i słyszalny. Przychodzi w obecności całego świata. Przychodzi dla świata. Z tekstu pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich, drodzy, wydobędziemy trzy ważne informacje. Najpierw uwagę naszą skierować chciałbym na informację, którą często pomijamy. Łukasz pisze, kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy. Zbyt szybko kojarzymy tę informację z naszą współczesną nazwą święta uroczystości zesłania Ducha Świętego. Ale Łukasz mówi o żydowskim święcie Pięćdziesiątnicy. O jakie święto chodzi? Dlaczego o nim wspomina? Pięćdziesiątnica albo święto tygodni, o której mówi Łukasz, obchodzona była 7 tygodni, albo dokładnie 50 dni po święcie Paschy. I Pięćdziesiątnica była świętem pielgrzymkowym, to znaczy pobożni Żydzi przybywali do Jerozolimy, do świątyni z całej Palestyny, spoza Palestyny. Podczas święta Paschy wspominano wyzwolenie z Egiptu. Półtora miesiąca po tym wydarzeniu Izraelici, zgodnie ze świadectwem Księgi Wyjścia, dotarli do Góry Synaj. Stąd Pięćdziesiątnica, świętowana półtora miesiąca po Pasce, stała się wydarzeniem, wspomnieniem wydarzeń, jakie miały miejsce na Górze Synaj. A cóż takiego tam się dokonało? Pamiętamy dobrze. Bóg zawarł ze swoim ludem przymierze na Górze Synaj. Wtedy powstał lud wybrany, Izrael, którego Bóg wziął na swoją własność. A zatem w tej lapidarnej informacji o święcie Pięćdziesiątnicy pobrzmiewa nam echo Starego Testamentu. Teraz bowiem Bóg, zsyłając Ducha Świętego, czyni sobie nowy lud. Teraz powstaje nowy naród wybrany, Kościół. Zwróćmy teraz uwagę na dwa zjawiska, które towarzyszą zesłaniu Ducha Świętego. Przeczytam raz jeszcze. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Pierwsze zjawisko, które towarzyszy zesłaniu Ducha Świętego, pierwszy znak, można było usłyszeć. Przeczytajmy dalej. Ukazały się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. Drugie zjawisko, drugi znak towarzyszący zesłaniu Ducha Świętego można było już zobaczyć. Weźmy teraz na chwilę do ręki Biblię Starego Testamentu, by zajrzeć najpierw do 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. We fragmencie tym mowa jest o spotkaniu proroka Eliasza z Bogiem. Czytamy. A oto Pan przychodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego Boga. Słyszalny szmer łagodnego powiewu jest w Starym Testamencie znakiem towarzyszącym objawieniu się samego Boga. Otwórzmy jeszcze krótko 13 rozdział Księgi Wyjścia, który mówi o cudownym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Czytamy. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jak słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jak słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Ogień jest w Starym Testamencie znakiem obecności Boga. Zatem znaki, o których pisze Łukasz, szum z nieba i języki ognia wskazują nam wyraźnie na tajemniczą obecność Boga. I doszliśmy do trzeciego szczegółu, na który chciałbym zwrócić uwagę. Wszystkie narody, czytamy, słyszą swój własny język. A zatem ma miejsce dokładnie coś odwrotnego do tego, co stało się podczas budowy wieży Babel. Bóg, Duch Święty, przywraca językową jedność, która zniszczona została w Babilonii, o czym czytamy w Księdze Rodzaju w 11 rozdziale, w wersetach od 1 do 9. W Babel wszyscy mówili tym samym językiem, ale od pewnego momentu nikt już nie rozumiał drugiego. Teraz, w dniu Pięćdziesiątnicy, ludzie mówią wszelkimi różnymi językami. Dlatego czytamy dziś tak długą listę narodów, ale wszyscy rozumieją to, co mówią apostołowie. Dlaczego? Odczytajmy to, co mówi Biblia na temat wieży Babel. Ludzie zebrali się do budowy miasta Babel, mówiąc jedni do drugich: chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię. Nie mówią: zróbmy rozgłos Bogu. Chcą zbudować świątynię dla własnej chwały. Także apostołowie budują miasto, wieżę. W starożytnych pismach chrześcijańskich Kościół był porównywany do wieży, bo Kościół ma prowadzić do nieba. Lecz dlaczego apostołowie to czynią? Nie dla własnej chwały, ale dla chwały Boga. Słuchacze apostołów mówią: słyszymy, jak oni głoszą w naszych językach wielkie dzieła Boga. Apostołowie otrzymali nowe serce, zapomnieli o sobie. Oczarowani chwałą Boga mówią o wielkich Jego dziełach. Wsłuchajmy się teraz we fragment pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do chrześcijan żyjących w ówczesnym mieście Koryncie.
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jedynym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali napojeni jednym Duchem.
W 12 rozdziale pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, w wersetach od 3 do 7 i 12 do 13, których przed chwilą wysłuchaliśmy, święty Paweł podaje kryteria, po których można rozpoznać działanie Ducha Świętego w nas. Z jednej strony działanie Ducha Świętego w uczniu Jezusa, a z drugiej strony we wspólnocie uczniów Jezusa. Jak rozeznać działanie Ducha Świętego w człowieku? Znakiem rozpoznawczym jest, mówi święty Paweł, głęboka wiara, dzięki której uczeń wierzy i wyznaje, to znaczy daje temu świadectwo swoim codziennym życiem, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Kyriosem, że Jezus jest Synem Bożym. A jak rozpoznać działanie Ducha Świętego we wspólnocie? Znakiem rozpoznawczym jest, mówi święty Paweł, jedność członków wspólnoty pomiędzy sobą. Duch Święty jest zatem źródłem jedności, Duch Święty sprawia jedność pomiędzy członkami Kościoła. To Duch Święty buduje Kościół jako jedno ciało. To Duch Święty czyni z nas dzieci Boże, uczy nas zwracać się do Boga jak dzieci, modląc się: Ojcze nasz. Uroczystość zesłania Ducha Świętego, pod którą podprowadza nas Słowo Boże, które teraz rozważamy, ma nam przede wszystkim przypomnieć, drodzy radiosłuchacze, ma na nowo uświadomić obecność Ducha Świętego w nas. Ty i ja, uczniowie i uczennice Jezusa, nosimy w sobie od dnia Chrztu Świętego ogromny skarb. A zatem ważna to rzecz uświadomić sobie dzisiaj na nowo, że noszę w sobie skarb, że żyje we mnie Duch Święty, ale to jeszcze za mało. Trzeba nam dzisiaj na nowo pozwolić działać Duchowi Świętemu w nas żyjącemu. Jak to zrobić? Myślę, że właśnie pierwsze czytanie podpowiada nam dzisiaj rzecz ważną. Trzeba wytężyć nasz słuch, aby usłyszeć delikatny szum, to znaczy delikatny głos Ducha Świętego, mówiącego do nas każdego dnia, w każdej niemal sytuacji. Ile razy dziennie słyszymy ten wewnętrzny głos? Słuchajmy dobrze głosu Ducha Świętego. Mówmy Mu zawsze tak, kiedy usłyszymy, że jest to wola Boża. Słyszymy często: idź na mszę świętą w sercu, pomodlić się za rodzinę, mówi Ci głos wewnętrzny. Coś taki pobożny, powiedzą Ci koledzy. Nie przepijaj tak ciężko zapracowanych pieniędzy, słyszysz w swoim wnętrzu. Co, nie postawisz? Pytają koledzy. Nie oglądaj pornografii, nie wchodź do niewłaściwych sklepów, brzmi ci w uszach. Przecież wszystko jest dla ludzi, stwierdza kolega. Zapukaj do starszej sąsiadki, by zapytać, czy czegoś jej nie potrzeba. Ona ma przecież swoje dzieci, nie twoja to sprawa, mówi kto inny. Słuchać głosu Ducha Świętego. Chcielibyśmy zaprosić teraz was, drodzy radiosłuchacze, do krótkich świadectw. Jak wam udaje się słuchać głosu Ducha Świętego, tego delikatnego głosu, jakie owoce powiedzenie Bogu tak przynosi w waszym życiu?
Numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 i dla słuchających nas poza granicami ojczyzny 655 23 33 bądź 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I ja bym chciała coś dołożyć do tej tych rozważań. Można?
Bardzo proszę, Pani imię?
Maria.
I skąd Pani dzwoni, Pani Mario?
Torunie.
Bardzo nam miło. Proszę bardzo.
Halo?
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To święto zesłania Ducha Świętego, no nie będę mówić, że jest wielkim świętem i świętem, które nam pokazuje wielkość trzeciej osoby, jaką nam Pan Jezus obiecał, zanim odszedł, mówiąc, że zostawi nam Pocieszyciela, czyli po prostu to jest ten Duch, który jest zawsze z nami, przy nas i wokół nas. Ale w tym wszystkim, co w tej chwili właśnie ojciec rektor podawał, te aspekty, cytując też fragmenty z Pisma Świętego, czy to ze Starego Testamentu, kiedy tknął ducha, kiedy powoływał człowieka do życia i w różnych innych momentach, mnie się bardzo jeszcze mocno mi przywołało na pamięć to tchnienie ducha, kiedy Pan Jezus kona na krzyżu i kiedy w ręce Twoje, mówi do Boga Ojca, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Więc jakby ten duch, który był jednością między Bogiem, Jezusem i Duchem Świętym, był jednością, jakby z tego ludzkiego ciała człowieka wychodzi ten duch i wraca do Trójcy Przenajświętszej, wraca do Boga Ojca. I to też takie dla mnie jest mocnym takim spójnikiem, który pokazuje moc trzech osób w jednej postaci Boga. To, co jest takie właśnie bardzo ważne, że ten Duch Święty jest dany nam tu i teraz i w każdej chwili. I czy to wzywamy go w tych wezwaniach do Ducha Świętego, kiedy mówimy tych siedem darów Ducha Świętego, to jest, Kościół nakreślił siedem darów, ale tych darów Ducha Świętego jest tyle, ile człowiek jest w stanie w danej chwili odnieść się do Ducha Świętego i można układać nieskończoną ilość wezwań do Ducha Świętego, który jest nam dany na każdą chwilę naszego życia. To takie moje refleksje. Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Mario. Dziękujemy.
Pani Mario, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Ja chciałbym też ucieszyć się tym zauważeniem słowa właśnie z Ewangelii Świętego Jana. Wspomniała Pani o 19 rozdziale tej Ewangelii, o wersecie 30. Czytamy w nim: a gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę oddał ducha. Ewangelia Jana używa tu greckiego słowa paradidonai, to znaczy przekazał ducha. Przekazał swojego ducha właśnie w ręce Ojca, ale też przekazał swojego ducha Kościołowi, zgromadzonemu już pod krzyżem, czyli stoi pod krzyżem w Ewangelii Jana Matka Jezusa, umiłowany uczeń. To bardzo ważne podkreślić ten aspekt, że to nie jest nasze wyzionięcie ducha, jak często to chyba niezbyt dokładnie tłumaczymy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Ciechanowa się kłania. Proszę Ojca, świadectwo jakichś, powiedzmy, dialogów albo no dialog to może za dużo powiedziane, tylko głosów, na które człowiek reaguje i pochodzą od Ducha Świętego. Ja doświadczyłem wielorakich takich różnych pytań, które zadawałem Duchu Święty, tak naprawdę, tak po ludzku, rozkładając ręce z czystego serca, szczerze, Duchu Święty, powiedz, co mam zrobić, czy jak mam jechać. I tak a propos właśnie, jak mam jechać. Miałem jechać do Nysy z Ciechanowa, czyli tak w poprzek Polski, za bardzo nie widząc mapy przed oczyma, i mówię, Duchu Święty, powiedz mi, jak mam tam jechać. I usłyszałem taki głos wewnętrzny, przez Nysę, jedź przez Nysę, jedź przez Kalisz. Nie wiedziałem za bardzo, co to Kalisz, bo w Kaliszu nigdy w swoim życiu nie byłem. Mówię, jedź przez Kalisz. No dlaczego przez Kalisz? No ale no słyszę, jedź przez Kalisz. No to zaczynam, wszedłem w internet i szukam Kalisz. Szukam, dlaczego mam przez Kalisz jechać. No i znajduję pierwsze, co mi się pojawia, sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. I mówię, aha, czyli mam jechać przez Kalisz po to, żeby wstąpić do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. A miałem taką dosyć poważną sprawę zawodową i byłem w takiej dużej rozterce moralnej. Więc sobie pomyślałem, pojadę tam i po prostu pójdę do spowiedzi i poproszę świętego Józefa, żeby pomógł mi rozstrzygnąć ten mój dylemat, który tak jakby się rozrywał między tym, jak powinienem postąpić, żeby było moralne, a tym, jak chciano, żebym postąpił. No i tam poszedłem do spowiedzi, modliłem się przed świętym Józefem, przed tym obrazem świętego Józefa, czyli w sumie świętej rodziny, i no dostałem odpowiedź taką, no, że bym zrobił tak, jak jest dla mnie niekorzystne, ale moralne. Dla mnie niekorzystne, mówię, no, w tym takim bycie materialnym. I tak też postąpiłem. No i w sumie nic się nie wydarzyło, czyli ten wielki lęk, który tam gdzieś był spowodowany, powiedzmy, tym postanowieniem, no, wbrew tej poprawności politycznej, jak to się dzisiaj pięknie nazywa, nie wpłynął negatywnie na dalszy los wydarzeń moich. No i to takie może krótkie świadectwo próśb, jak się coś, powiedzmy, no mówi, czy prosi Ducha Świętego, powiedz, poradź mi, i potem wsłuchuję to, co ojciec mówił, wsłuchuję na odpowiedź, co usłyszysz. No ja usłyszałem, jedź przez Kalisz. No i dzisiaj wiem, dlaczego to usłyszałem. To tak pokrótce.
Bardzo dziękujemy, panie Jacku, za to świadectwo. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I słyszeliśmy w tym świadectwie, że Duch Święty podpowiedział natchnienie do modlitwy, co więcej, natchnienie do skorzystania z sakramentu pojednania, i tak jak nam Pan tutaj pięknie złożył to świadectwo, do wyboru, do postawienia na Pana Boga, do wyboru Boga, do wyboru trudniejszej, wąskiej drogi, która stała się owocną. Tak Duch Święty pracuje w nas, kiedy Go chcemy słuchać.
Odbieramy kolejny telefon. Słucham, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja bym się chciał tylko zapytać księdza profesora o taką rzecz, mianowicie, czy można podać taką precyzyjniejszą definicję czy określenie, co to znaczy otwarcie się na Ducha Świętego, bo to nie jest tak, zwykle się tego używa. Nie określam, czym właściwie to otwarcie jest. Ja bym przeszedł po prostu na odbiór, dobrze?
A pana imię możemy poznać?
Władysław.
Dziękuję, panie Władysławie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dzień dobry.
Co znaczy otwarcie się na Ducha Świętego? Dzisiaj, słuchając biblijnych tekstów, słuchamy o rzeczywistości Boga, który został nam dany. Święty Paweł to wyraźnie jeszcze powie. Miłość Boga rozlała się w waszych sercach, bo Duch Święty został wam dany. Tutaj chciałbym posłużyć się podpowiedzią Ojca Świętego, zachęcałbym drugiego radiosłuchacza i wszystkich radiosłuchaczy do sięgnięcia po orędzie Benedykta XVI, które już przygotowane zostało dla młodzieży na Światowy Dzień Młodzieży w Sydney. Ojciec Święty poświęca to całe orędzie Duchowi Świętemu. Myślę, że znajdzie Pan tam wiele odpowiedzi na pytania, ale w tym orędziu, do czego zmierzam, w tym orędziu Ojciec Święty mówi tak, że Duch Święty to jest osoba, to nie jest jakaś energia czy uczucie, ale to jest osoba, to jest miłość. Czyli co znaczy otworzyć się na Ducha Świętego? To znaczy otworzyć się na życie przekazaniem miłości, wsłuchiwać się dokładnie, przecież czytamy Pismo Święte, na pewno od dzieciństwa chodził Pan na katechezę, słucha Pan audycji biblijnej, na pewno czyta Pan Biblię. To jest ten głos Ducha Świętego i otworzyć się na to, co Bóg mówi do mnie w tym tekście. Moja propozycja jest bardzo konkretna. Czytam Pismo Święte, nawet te dzisiejsze teksty, ale czytam w takim kluczu. Duchu Święty, przyjdź i otwórz moje serce, aby do mojego serca dotarło Twoje słowo, abym usłyszał to, co Ty, Boże, chcesz powiedzieć do mnie. I modlę się do Ducha Świętego, otwórz moje serce, ale modlę się też do Ducha Świętego, otwórz przede mną to Słowo Boże, żeby stało się dla mnie zrozumiałe, żeby to Słowo mnie dotykało. W ten sposób bym to rozumiał i to podpowiadał. Czyli otworzyć się na Ducha Świętego to, może lapidarnie mówiąc, na miłość, bo pierwsze przekazanie miłości Boga i bliźniego.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tak jest. Akurat słucham radia od pewnego czasu waszego, ze względu na to, że mnie bardzo, bardzo uspokaja, ale teraz się przysłuchuję tej audycji i bardzo, bardzo tego żałuję, że w takim, w codziennej takim, że ludziom się nie tłumaczy, na czym ta wiara polega, nie tłumaczy się tak ludziom, jeśli chodzi o kwestie drogi Pana Chrystusa i tych takich podobnych rzeczy, wytłumaczyć takich rzeczy, które na przykład, gdzie praktycznie się mówi tą Ewangelię, czy ten przesą takie, no, że tak powiem, no, stałe, te jednogodzinne. No, bardzo tego żałuję, że wszyscy księdza akurat takich nie prowadzą takich rozmów, żeby takie mszy były nie takie na zasadzie 40 czy 50 minut, tylko żeby je tak tutaj wytłumaczyć, żeby
to znaczy, ja bym odpowiedział, jak pan ma na imię?
Tomasz.
Panie Tomku, msza święta to nie polega na rozmowie, to jest jedna rzecz, prawda? Tak. Ale z drugiej strony można zaproponować księdzu proboszczowi na przykład, że jest grupa ludzi, która chciałaby uczestniczyć w katechezach dla dorosłych w parafiach. I podejść do księdza proboszcza, jeżeli on zobaczy taką wolę w was, i to myślę, że podejmie ten temat, bo każdemu, myślę, duszpasterzowi zależy na tym, żeby tak, wiarę wiernych pogłębiać, prawda?
Tak, ja wiem, ja w sumie też rozumiem, że akurat musza od tego nie jest, ale niemniej jednak takie rzeczy, takie dogłębne, takie jakieś spokojne tłumaczenie pewnych takich ruchów, czy postaci, no to jednak to uważam, że jest to bardzo potrzebne, chociaż tak jak mówię, no wiem, że msza to nie jest taka od tego, ale niemniej jednak takie właśnie tłumaczenie ludziom takich pewnych kroków swojego codziennego życia tym wszystkim, no to jednak to by się jednak to bardzo przydało.
Rozumiem, panie Tomku, i cieszę się, że Duch Święty podpowiada, że chce pan czegoś więcej.
To znaczy, no tak, od pewnego okresu, no bo to tak jak mówię, mam akurat 40 lat w sumie i to akurat, nie wiem, czy to akurat może tak z wiekiem, ale nie z wiekiem, ale niemniej jednak tutaj akurat, no jak zawsze podróżuję, to po Polsce to zawsze włączam tego Radio Maryja i to faktycznie te słowa na temat drogi Jezusa Chrystusa, na temat całej tej wiary, to jednak człowieka bardzo, bardzo, bardzo uspokajają i wyciszają i powodują to, że człowiek jest dobry, lepszy dla drugiego człowieka. I tak właśnie, tak sobie właśnie teraz też słucham właśnie tej audycji a propos tego Ducha Świętego i to szkoda, że takich nawet zwykłych 10-minutowych nie ma rzeczy tłumaczenia takiego dogłębnego do każdego dochodzi, żeby dochodziło takie te słowa. No bo jednak te msze są, jakie są, które prawda, że każdy chce to jakoś, część społeczeństwa, tak jak mówi się, no, odwalić, powiem brzydko, ale niemniej jednak tą drogą też powinno się iść i żeby jednak tych ludzi tak jakoś przekonywać, dlaczego tak powinno być, dlaczego tak się powinno robić, a nie w sumie jak to jest do tej pory. No.
Panie Tomku, mogę podpowiedzieć też jeszcze jedną bardzo konkretną rzecz. Właśnie w Radio Maryja są cykliczne audycje księdza doktora Michała Bednarza, który dokładnie robi to, co jest pana pragnieniem. 10-minutowa audycja na temat konkretnych pytań do Biblii, więc proszę odszukać tę audycję wtorkowa, Albo też można zaopatrzyć się już chyba w trzecią książkę, która wyszła, która jest owocem zebranych tych wszystkich audycji. Ostatnia książka księdza profesora Bednarza nosi tytuł Biblia Księgą Wiecznego Niepokoju. Mówiliśmy o tej książce na antenie radia. Zachęcam do lektury. To są właśnie krótkie rozważania i tłumaczenie poszczególnych, trudnych czasami, fragmentów Pisma Świętego.
Dziękuję bardzo. Bóg
da. Dziękuję, panie Tomku. Pozdrawiam. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jesteśmy już na antenie?
Tak jest. Pani imię?
Katarzyna. Ad vocem wypowiedzi ze wschodniej Polski, ad vocem wypowiedzi tego pana poprzednio. No cóż, ja sądzę przede wszystkim, no i tak jest, trzeba o tym pamiętać, jest to ofiara. Z kolei ja też no w sumie chcę dać świadectwo, chociaż no może nie do końca, bo są to już raczej wnioski. Całe moje życie to jest w sumie dotknięcie palca Bożego, jeżeli tak się kolokwialnie wyrażę. No i cóż powiedzieć, fakt, jest to miłość, po prostu wlewanie w serce człowieka spokoju i uświęcenie go. Tylko że trzeba pamiętać, że jest to ciągłe stawanie się. Ja pamiętam, już w wieku 12 lat podjęłam ten trud i było mi na początku bardzo ciężko, ale co jest piękne, że z czasem przychodzi to coraz łatwiej, a potem już nie da się bez tego żyć. To tyle. I myślę, że przede wszystkim modlitwa. Jeżeli jest ciężko, zawsze jest warto prosić Boga, bo człowiek nic sam z siebie nie jest w stanie. I wolna wola, wystarczy, że wolna wola skieruje się w stronę Boga i poprosi Go o pomoc, żeby nas wzmocnił. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Chcielibyśmy zachęcić wszystkich radiosłuchaczy do podzielenia się, wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, do dzielenia się w czasie naszej audycji, szukając Słowa Bożego, takim osobistym doświadczeniem, jak to się dzieje w naszym życiu, kiedy wsłuchujemy się w głos Ducha Świętego, delikatny bardzo, jakie owoce to przynosi. mam tą ogromną radość, że dzisiaj razem ze mną w studiu są trzy siostry zakonne, trzy kobiety, które w swoim życiu codziennie starają się wsłuchiwać w głos delikatny Ducha Świętego, który wzywa czasami do przekraczania samych siebie. I chciałbym siostry prosić Emanuele o krótkie świadectwo.
Z wielką radością podzielę się jednym z moich doświadczeń. Chciałabym powiedzieć, że już od dłuższego czasu towarzyszy mi takie pragnienie, żeby podejmować konkretne działania, które mogą służyć formacji biblijnej ludzi w Kościele. I też zastanawiałam się, jak można to zrobić. I przed paroma miesiącami pojawiła się taka myśl, impuls, otwórz, powołaj letnią szkołę animatorów biblijnych. Oczywiście wiele wątpliwości, z pewnością pojawią się przeciwnicy, a po co, a dlaczego i tak dalej. I zdawałam sobie sprawę, że przygotowanie takiej szkoły jest związane po prostu z tym, żeby pokonać te trudności, żeby z nimi się zmierzyć, żeby mimo wszystko to konkretne dobro dla Kościoła, dla określonej grupy zaproponować. I obecnie jest czas, kiedy informacja została już przekazana, wiele osób się zgłasza, odzew ogromny, byłam zdumiona tym. I widzę, że impulsy światła od Ducha Świętego wymagają od nas przekraczania naszych granic.
I zgodzenia się właśnie czasami na to, że urlop wakacyjny poświęcony będzie na organizowanie takiego spotkania dla dobra Kościoła. Dlatego, żeby inni mogli bardziej poznać Pana Boga.
Dziękuję bardzo.
Baranku Boży, wielbimy Cię. Jedyny Panie, wielbimy Cię. Chlebie życia, wielbimy Cię. Emanuelu, wielbimy Cię.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Waldemar z Warszawy, czasowo przebijący z Ciechocinku.
Prosimy bardzo, panie Waldemarze, jesteśmy na antenie.
W 2004 roku miałem takie zdarzenie. Pojechałem samochodem do naprawy do blacharza. Miałem tam usterkę taką blacharsko-lakierniczą. I postawiłem ten samochód. Powiedział mi, że za 2-3 dni mi go zrobi. Pojechałem za 2-3 dni, a on nietrzeźwy i tam pomocnik jego po prostu spali w tym warsztacie. Pomyślałem sobie, trzeba ten samochód zabrać, bo są nieuczciwi, napijał alkohol. Chciałem go zabrać, ale coś mnie tknęło, żeby zostać, przyjechać następnym razem. Przyjechałem następnym razem, on był trzeźwy, pracował i miał przy sobie modlitwy takie między nim do Ducha Świętego. I mówię, proszę Pana, ja nie byłem wtedy Pan spał, nawet nie mogę z Panem rozmawiać. I po prostu miałem takie natchnienie. I mówię, ja się za Pana będę modlił. Ponadto mam kontakt z zakończonym w Ciechocinku, tam mój samochód stawiam. I on też będzie się modlił, będę prosił modlitwę za Pana. On tak stanął, taki zdziwiony, ale nic nie powiedział. Mówi, proszę Pana, ja za kilka dni zrobię to wszystko, Pan przyjebie, wszystko zrobię. Przyjechałem, niestety znów było to samo. ale nie leżałem za wygraną. Mówię, zostaje ten samochód. Miałem takie znaczenie, że mam z nim utrzymać kontakt. I modliłem się za niego, prosiłem do końca modlitwę. No i zrobił ten samochód. Teraz jestem w ruchu, chociażby pojechałem do niego. Niesamowita sprawa. Przestał pić. Dom, ogrodzenie dookoła robi, staw z rybami. No coś wspaniałego. I zaskoczony jestem. Z rodziną, z żoną otarzałem, bo tak też widać, bo nie, taka jakaś, no przykrej Boże, on nawyżył alkoholu, bo ja też żonie mówiłem właśnie o tych jego incydentach alkoholowych. I po prostu, no nie ten sam człowiek. Także no jestem zaszokowany i no chwała Panu, że coś takiego się dzieje. No po prostu miałem takie natchnienie, tak jakbym był posłany. Człowiek dosłownie przestał pić alkohol, nie pił alkoholu. To jest 2004 rok, to w tej chwili mamy 2008, 4 lata upłynęło i rozmawiałem z nim, mówi tak, nie piję już w ogóle i taki zadowolony, w ogóle szczęśliwy pracuje, no w ogóle nie ten sam człowiek. Także chciałem to świadectwo przekazać.
Bóg zapłać, panie Waldemarze, dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, chwała Panu.
Chwała Panu.
Dzisiaj w tekście biblijnym wyraźnie słyszeliśmy, że Duch Święty, który zstępuje na apostołów, zmienia ich serce. Że z ludzi, którzy byli zastraszeni o swój los, czyni ludzi, którzy stają się niezwykle odważnymi głosicielami Ewangelii. I myślę, że to jest też takie doświadczenie, że to Duch Święty, bo Pan modlił się, poprosił innych o modlitwę za tego człowieka, że to Duch Święty czyni rzeczy, których my uczynić nie możemy. My nie jesteśmy w stanie nawrócić drugiego człowieka, odciągnąć go od alkoholu chociażby. Duch Święty to zrobił.
Ojcze doktorze, już czas audycji dobiega końca, zatem może krótkie podsumowanie i tych rozważań naszych ubogaconych o świadectwa słuchaczy.
Chciałbym może zakończąc nasze dzisiejsze spotkanie, szukając Słowa Bożego, w pochylaniu się nad czytaniami, które przecież tak obficie podarowuje nam na najbliższą niedzielę Kościół, powiedzieć tak, to przed 2000 lat 12 apostołów zostało napełnionych Duchem Świętym i oddało się całkowicie do dyspozycji Panu Bogu, Chrystusowi, Duchowi Świętemu i zrobili wszystko, aby Pan Bóg był poznany i umiłowany przez innych. To, że my jesteśmy dzisiaj Kościołem, to jest dowód na to, że ich działanie, ofiara życia, wysiłek przyniósł owoce. Chciałbym zakończyć to rozważanie wezwaniem, adhortacją, którą w liście do młodych już wspomnianym na Światowy Dzień Młodych w Sydney Ojciec Święty kieruje do młodych ludzi. Niech każdy z was ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa w sposób, w jaki uzna to za najlepszy. I myślę, niech owocem tego naszego spotkania będzie nie tylko na nowo odnowienie swojej relacji z Duchem Świętym, ale współpraca z Duchem Świętym w rozszerzaniu Kościoła, który, czytaliśmy to dzisiaj, wraz z zesłaniem Ducha Świętego narodził się.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ojciec dr Krzysztof Bieliński, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także zaangażowany biblista w dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Był wraz z siostrami. Siostry, jeszcze raz może ojciec zechce przedstawić.
Była z nami siostra Emanuela,
siostra Julia i siostra Urszula.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to wspólne spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, a ja Państwu przypominam, że ponownie rozważania wygłoszone dzisiaj przez ojca doktora będą Państwo mieli okazję posłuchać o godzinie 8:20 w niedzielę zesłania Ducha Świętego.